Kochani, byśmy kontynuowali ten komentarz do czwartej części kateizmu, który mówi o modlitwie chrześcijańskiej. Znaczy myślę, że jeżeli chcemy w tej tradycji chrześcijańskiej medytować, to trzeba się oprzeć na jakimś takim dobrym wykładzie modlitwy, a tak tutaj powtórzę, ta czwarta część kateizmu według mnie jest najlepszą częścią tego kateizmu, tak nawiasem mówiąc, i tekst jest naprawdę znakomity na temat modlitwy i to naprawdę warto sobie przestudiować. Jest bardzo taki treściwy i no i tam jest dużo treści, jest taki skondensowany, bym powiedział. Jest o wiele lepszy od wielu książek pisanych przez różnych ludzi na temat modlitwy. Nie, czasami jest dużo takiej gadaniny bardzo subiektywnej. Natomiast ten wykład tutaj jest naprawdę świetny. I zwracam uwagę na to, że Kościół w tym wykładzie zawartym w kateizmie wraca do pierwotnej tradycji modlitwy, która ma dużo wspólnego z tą modlitwą, taką powiedziałbym, pielęgnowaną w klasztorach przez mnichów. I ona ma wyraźne wymiary takiej modlitwy medytacyjnej. To wyraźnie wychodzi. My w tej chwili jesteśmy w takiej części, to jest rozdział trzeci, nazywa się Życie modlitwy. I w takim artykule drugim mówiącym o walce modlitwy. Tutaj jest taki trzeci punkt, synowska ufność. Synowska ufność jest poddawana próbie i potwierdza się w ucisku. Zasadnia trudność dotyczy modlitwy prośby. Wstawiennictwa za siebie lub za innych. Niektórzy nawet przestają w ogóle się modlić, ponieważ jak sądzą, ich prośba nie została wysłuchana. Pojawiają się dwa pytania. Dlaczego uważamy, że nasza prośba nie została wysłuchana? W jaki sposób nasza modlitwa jest wysłuchana, skuteczna w cudzysłowie? Ja muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście często problem. Niektórzy ludzie rezygnują z modlitwy i w ogóle nawet z wiary. Ja znam szereg takich historii, kiedy właśnie ktoś się modlił, jego modlitwa nie została wysłuchana, a Pan Jezus w Ewangelii wyraźnie mówi: modlicie się o co chcecie w moje imię, a to wam się stanie. No i to w takim razie, ponieważ się nie stało, więc to nie ma sensu i tak dalej, Pana Boga nie ma i tego typu potem jest wnioskowanie. I to jest rzeczywiście problem. Najpierw powinien zdziwić się nas pewien fakt. Gdy chwalimy Boga lub składamy Mu dziękczynienia za wszelkie dobrodziejstwa, nie troszczymy się o to, by wiedzieć, czy nasza modlitwa jest Mu miła. Chcemy natomiast zobaczyć wynik naszej prośby. Jaki więc obraz Boga motywuje naszą modlitwę? Czy jest On środkiem do wykorzystania, czy też Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa? Modlitwa prośby bywa niestety często koncertem życzeń. Pan Jezus mówi: módlcie się o cokolwiek chcecie w imię moje. W imię moje. Nie, módlcie się o cokolwiek chcecie, co wam do głowy przyjdzie. Tylko w imię moje. I to w imię Jego jakoś określa tą modlitwę. Nie można się modlić, kochani, o coś, co jest sprzeczne z dobra. Taki przykład to jest, jak są dwie armie, to czasami chrześcijańskie, jedna się modli o zwycięstwo i pokonanie następnych, a tamci się modlą odwrotnie. No proszę bardzo. Wszyscy się modlą o sukces, nie? No to już wystarczy nawet mecz piłki siatkowej, tak? Jedni się modlą o zwycięstwo jednej drużyny, a drudzy się modlą o zwycięstwo drugiej drużyny. No więc teraz co Pan Jezus ma tutaj, co Pan Bóg ma zrobić, kogo wysłuchać, nie? Więc to też są takie, rozumiecie, paradoksalne rzeczy. Natomiast oczywiście w to To jest niezmiernie ważne, że ta modlitwa nie może być czymś, co jest jakby sprzeczne z dobrem ogólnym, ogólnie rzecz biorąc. Przypomnę tylko, że imię w Biblii oznacza jakby istotę człowieka, tyle że nie od strony jakiejś takiej metafizycznej, tylko od strony powołania, misji, dzieła tej osoby. Ta osoba, każdy z nas ma jakieś powołanie, jakieś zadanie, ma coś do spełnienia, wypełnienia. I ma w związku z tym dla wspólnoty, w której żyje, ma no, jakieś znaczenie. Jego sens, istota polega na tej służbie, którą tutaj spełnia. Nie? Ktoś, Pan Jezus, Jehoszua, to jest Jahwe zbawia, Bóg zbawia. No i to jest taka jego funkcja, to jest jego istota. Nie? Jezus, Bóg zbawia. No i to jest jego dzieło, to jest cała istota jego działania, jego misji na świecie, to jest właśnie to. To jest taki przykład imienia. I teraz w jego imię, to znaczy w imię tego, aby dokonywało się to zbawienie, aby było budowane Królestwo Boże, czy jakkolwiek to nazwiemy, to jest wysłuchiwane. Jeżeli to jest jakaś dowolna taka prośba, no to niekoniecznie ona musi być dobra. Nasza modlitwa może być właściwie fałszywie ustawiona, no i wtedy oczywiście jest problem. Tutaj tego nie ma, ale jest, chociaż będzie, to jeszcze wrócę do tego. I tu rzeczywiście jest tak, że my bardzo patrzymy przez pryzmat naszych oczekiwań na spełnienie. Wychwalamy Pana Boga, nie wiadomo, czy to, że my Boga uwielbiamy, się Panu Bogu podoba. Ten sposób uwielbienia Go, czy ten. Tym się nie martwimy, myślimy, że to od razu Pan Bóg kupuje bez niczego i uważa, że to jest wspaniałe. Nie? Natomiast chcemy właśnie efektów takich, jakie oczekujemy. Czy jesteśmy przekonani, że umiemy się modlić tak, jak trzeba? Czy prosimy Boga o stosowne dobra? Nasz Ojciec bowiem dobrze wie, czego nam potrzeba, zanim Go o to poprosimy. Lecz oczekuje naszej prośby, ponieważ godność Jego dzieci polega na ich wolności. Trzeba więc modlić się w Jego duchu wolności, by móc prawdziwie poznać Jego wolę. I tutaj proszę zobaczyć, jest taka interakcja. Modlitwa jest też szkołą. Bóg nigdy nie załamuje naszej wolności. Nawet w imię zbawienia nie złamie wolności. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Pamiętamy to dramatyczne wystąpienie papieża tutaj na Błoniach w Krakowie, pierwsza pielgrzymka. Czy człowiek może powiedzieć Bogu nie? Papież mówi, może, ale w imię czego? W imię czego? I właśnie człowiek może powiedzieć Bogu nie, bo Bóg szanuje jego wolność. Natomiast i dlatego potrzebuje, żeby człowiek prosił o stosowne dobra. Tylko z drugiej strony jest tak, że tylko Bóg wie, co jest naprawdę dobre dla nas. Nie my. I w związku z tym też te nasze prośby i to spotkanie z Bogiem jest jakimś takim szukaniem z naszej strony, szukaniem tego, co jest naprawdę dobre. To nie może być tak, że my mamy gotowy plan i wiemy z pewnością, że to jest tak i tak i teraz tylko oczekujemy zrealizowania tego planu. Bo jeżeli takie podejście jest, no to można powiedzieć z góry, że ono jest fałszywe. Bo nasze wyobrażenie o naszym dobru na pewno jest złe. To jest na pewno złe. My tak naprawdę tutaj na ziemi jesteśmy w szkole. W szkole. Ja dzisiaj podczas homilii starałem się powiedzieć o tej różnicy myślenia, nie? Że my patrząc z tej naszej perspektywy możemy nawet mieć bardzo dobre. Ja już nie mówię o złych myślach, nie? O złośliwości jakichś tam. Ale chodzi o dobre intencje, na przykład o poczucie sprawiedliwości, które kiedy się staje w obliczu właśnie tych religijnych wartości, ono staje się przeszkodą. I dla wielu ludzi jest przeszkodą. To poczucie sprawiedliwości bywa ogromną przeszkodą dla ludzi właśnie w wierze. Chociaż samo w sobie poczucie sprawiedliwości jest czymś dobrym. Nie w tych naszych relacjach, ale kiedy wchodzimy na tą płaszczyznę spotkania z Bogiem i kiedy chodzi o Królestwo Boże, to poczucie sprawiedliwości bywa fatalne czasami. I teraz tu trzeba więc modlić się w Jego duchu wolności, by móc prawdziwie poznać Jego wolę. Wola Boża jest skierowana ku temu, co dobre, to co najlepsze. Bóg daje i chce dać to, co jest naprawdę rzetelną wartością, rzetelnym dobrem. Nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. I to jest cytat z listu świętego Jakuba. Jeżeli prosimy sercem podzielonym, cudzołożnym, to też Jakub, Bóg nie może nas wysłuchać, gdyż choć chce naszego dobra, naszego życia. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie pożąda on ducha, którego w nas utwierdził. Znowu Jakub. Nasz Bóg jest o nas zazdrosny, co jest znakiem prawdziwości Jego miłości. Wejdźmy w pragnienie Jego ducha, a będziemy wysłuchani. Kochani, to przypomina sytuację w małżeństwie. Ojciec Karol Meissner, który jest takim znanym wykładowcą na temat etyki tutaj życia małżeńskiego i tak dalej, on zawsze mówi tak, słuchajcie, pamiętajcie, że największym wrogiem waszego małżeństwa to nie są ludzie, nie są jakieś tam układy między ludźmi, ale to są wasze oczekiwania sterowane waszymi wyobrażeniami. Bo trzeba się w małżeństwie otworzyć na inność drugiego. On jest inny niż sobie wyobrażacie, niż myślicie, że powinien być. Jeżeli myślicie, że ktoś dla mężczyzny żona, a dla żony mąż ma być taki, a nie inny i to robić i tak się zachowywać, nie? No to te oczekiwania stają się potem przeszkodą, bo okazuje się, że on ma jakąś inną logikę, inaczej się zachowuje i tak dalej. Jak się człowiek nie otworzy na tą inność tego spotka człowieka i nie dojdzie do spotkania, do takiego wzajemnego poznawania się, myślę, no to się potem rozpadnie, dlatego że te oczekiwania to rozbiją. I tutaj jest podobna sytuacja, jeżeli chodzi o nas i nasze spotkanie z Bogiem. I kiedy przychodzimy do Boga z oczekiwaniami, to spotkanie jest przegrane. Bo w tym momencie te oczekiwania stają się absolutem. I Bóg jest tylko wykonawcą naszych, ma być wykonawcą naszych oczekiwań. Natomiast to jest zupełnie inna sytuacja. My jesteśmy w szkole, my się dopiero uczymy tego, co naprawdę dla nas dobre. I to trzeba po prostu uczciwie przyjąć, bo inaczej to jest niedobrze. Ale proszę zobaczyć, że zazwyczaj, jeżeli się jakoś tak mówi o modlitwie, to przynajmniej ludziom się tak wydaje, że jeżeli oni zwracają się do Boga z prośbami takimi innymi, w ich pojęciu dobrymi, no to już to jest modlitwa, już to jest sprawa załatwiona. Ona nie jest załatwiona w tym momencie. Modlitwa jest, to jest tak jak dialog małżeński. To nie jest przedstawianie swoich oczekiwań i oczekiwanie spełnienia tego, co ktoś mówi, tylko jest to dialog, spotkanie, w którym ma dojść do jakiegoś poznania, do odkrycia i dopiero do wyciągnięcia tego jakiegoś wspólnego wniosku i dopiero wtedy z tego wynika dopiero prawdziwa prośba, co jest właściwe, słuszne, nie? Z tego poznania. A nie z góry mamy jakieś takie oczekiwania. Modlitwa jest szkołą, której najbardziej intensywnie poznajemy Boga. I teraz tu jest taki cytat większy ze świętego Augustyna, z jego listów. Nie martw się, jeżeli nie otrzymujesz natychmiast od Boga tego, o co Go prosisz. Oznacza to, że chce On przysporzyć Ci dobra przez Twoją wytrwałość pozostawaniu z Nim na modlitwie. Przepraszam, to jest Ewagriusz z Pontu, a teraz święty Augustyn. Chcę, by nasze pragnienia potwierdziło się w modlitwie. Tak nas przygotowuje do przyjęcia tego, co jest gotów nam dać. Na początku tutaj tej części, pamiętamy, jest bardzo ładne takie zdanie i ono jest bardzo istotne. Modlitwa, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. Tutaj w dalszym części jest takie powiedziane bardzo trafnie, że dawca jest cenniejszy niż udzielany dar. On jest skarbem, a w nim jest serce Jego Syna. Dar jest udzielany jako dodatek. I stąd nawet taka koncentracja na tym, co chcemy od Boga uzyskać, już jest niewłaściwą postawą. Dawca jest skarbem. Pragnienie Boga samego, pragnienie spotkania z Nim, ono jest fundamentem i ono jest najważniejsze. Dary, które Bóg daje, mają nas jakby umacniać w tym pragnieniu i w tym spotkaniu, a nie mają być czymś, co nas koncentruje. To jest bardzo znamienne też już w takiej modlitwie zaawansowanej, w medytacji czy w kontemplacji, że zwracam uwagę, że nigdzie nie jest napisane, że kontemplacja jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Wiara, nadzieja, ufność jest konieczna do zbawienia. Łaska Boża konieczna do zbawienia, ale kontemplacja nie. I dlatego też czasami, jeżeli na medytacji nawet człowiek uzyskał dar jakiś tam, jakiegoś widzenia czegoś, to ten dar trzeba wiedzieć, że jest dodatkiem, a nie jest istotą. I dlatego święty Jan od Krzyża, czy święta Teresa, czy w ogóle cała tradycja monastyczna mówi wyraźnie o tym, że nie można się na tym koncentrować. Nawet choćby to była najwspanialsza kontemplacja i rzeczywiście od Boga, a nie jakieś tam, powiedzmy, bo szatan też może dać takie doświadczenia mistyczne. Nawet gdyby to było od Boga, to trzeba pamiętać, że to jest dodatek, to jest jak cukierek na drodze. Natomiast nas nie interesuje nawet najwspanialszy dan, nas interesuje dawca. I to jest istotne. I tu najczęściej jest pies pogrzebany tak naprawdę. W jaki sposób nasza modlitwa jest skuteczna? Jest następny taki punkt. Objawienie modlitwy w ekonomii zbawienia uczy nas, że wiara opiera się na działaniu Boga w historii. Ufność synowska zrodziła się dzięki Jego wyjątkowemu działaniu, przez mękę i zmartwychwstanie Jego Syna. Modlitwa chrześcijańska jest współpracą z Jego opatrznością, z Jego zamysłem miłości do ludzi. Tutaj, kochani, trzeba by było powiedzieć coś, nieco w ogóle o tym imieniu Bożym. Ja akurat miałem rekolekcję teraz niedawno w Olsztynie na ten temat, poproszono mnie o to jestem, który jestem, Bóg żywy. Takie cztery konferencje miałem na ten temat. I zwracam uwagę tylko na to, że to pierwotne objawienie Boga właśnie w tej scenie z krzewem gorejącym, gdzie Bóg mówi: jestem, który jestem. Ostatnio ja słuchałem takiego tłumaczenia Żyda z XIX wieku, on się Cyrkow nazywa, i on pięcioksiąd, na razie taki mój przyjaciel, przepisał tego teksty, i taki aktor czyta w XIX-wiecznym języku, bardzo fajne to jest. No i on tam tłumaczy to nie jestem, który jestem, tylko będę, który będę. Bo tam ta forma gramatyczna jest taka, że to nie jest czas przyszły, teraźniejszy czy przeszły, tylko jest to czas, jest to taka forma niedokonana. W związku z tym to można tłumaczyć albo jestem, który będę, albo jestem, który jestem, albo jestem, będę, który będę. On wybrał to tłumaczenie będę, który będę. Wydaje mi się bardzo trafne, trafniejsze od tego jestem, który jestem. Dlatego, że wcześniej, ja mogę tu przeczytać to, Bóg mówi, to jest trzeci rozdział Księgi Wyjścia, sobie otworzycie, to będziecie tam mieli. Tam jest wcześniej, zanim Bóg właśnie to wypowiada, to swoje imię, tu jest takie, tak mówi do Mojżesza. Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. No, proszę zobaczyć. Ja zwracam uwagę na to, że Pan Jezus w Ewangelii mówi: po owocach poznacie. Nie po intencjach, po zamysłach, po zgodności z doktryną, czy czym tam, tylko po owocach. I tutaj jest właśnie tak: znakiem dla ciebie, że ja cię posyłam, a posyła do faraona, mogą tam powiedzieć, co mam powiedzieć, wyprowadzić ten lud, ale znakiem dla ciebie będzie to, że po wyprowadzeniu tu na tej górze złożycie mi ofiarę. Czyli to już będzie dawno po zrobieniu tego, co masz robić, rozumiecie. To jest właśnie to, po owocach poznacie. Ale o co chodzi? Ty w swoim życiu, w historii swojego życia doświadczysz tą moją obecność, tą opatrzność, jak my nazywamy Bożą, że ja jestem w twoim życiu. Ja ci to mówię i mówię coś do ciebie, coś takiego, co jest dla ciebie kompletną abstrakcją. Przecież no jakiś facet, jakiś pastów z kijem ma iść do najwyższego, największego władcy świata wtedy i mu wyprowadzić ileś tam tysięcy niewolników. No przecież to kompletny bezsens, no. Nie? No ale on to robi, rozumiecie? On to robi i de facto to się dzieje. No i Pan, i Bóg mówi: wtedy zobaczysz, wtedy doświadczysz, że ja jestem, znaczy jestem z tobą, nie? Stąd będę, który będę, wskazuje od razu na to doświadczenie. Zresztą wcześniej mówi, pierwsze takie przedstawienie jest: ja jestem Bóg, Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Od razu jest wskazanie na doświadczenie obecności Boga i działanie Boga w ich życiu. Nie? Także chodzi o taką rzecz, że w Biblii ta koncepcja Boga, który daje się poznać poprzez historię własnego życia, czy historię, przede wszystkim historię narodu, ale ona się realizuje przez historię konkretnych ludzi. Nie? To jest stały element. I teraz modlitwa i ta cała, to całe spotkanie człowieka z Bogiem właśnie no się dokonuje w ten sposób, można go poznać. Tutaj o to jest tylko tak jakby tutaj dotknięty ten problem, ale to o to chodzi. Tak. Modlitwa chrześcijańska jest współpracą z Jego opatrznością, Jego zamysłem miłości do ludzi. I Bóg ma taki zamysł miłości, zamysł, którym jest pragnienie zbawienia właśnie wszystkich. I on to realizuje. My to stopniowo właśnie w tym dialogu modlitwy i życia rozpoznajemy, rozeznajemy, i w związku z tym następuje jakby pogłębienie wyczucia tego woli Bożej, tego, co jest dobre, naprawdę dobre. I wtedy, jeżeli ktoś się obraża, bo Pan Bóg nie realizuje moich wyobrażeń, no to jest po prostu jakieś nieporozumienie, tak, w małżeństwie. No bo mąż nie spełnia tego mojego wyobrażenia na jego temat, no to ja się z nim żegnam, przepraszam, do widzenia, nie chcę mieć z nim nic wspólnego. No i w tym momencie jest to wybór śmierci, bo po prostu ja najlepiej wiem, ja wszystko wiem, jak to ma wyglądać i tak dalej. W związku z tym, no, odcinam się od życia, no i obrażam się na życie. Oczywiście są takie sytuacje, że facet jest kompletnie niedojrzały, albo kobieta, to znam takich dosyć dużo i wtedy no nic innego nie pozostaje powiedzieć do widzenia, no bo szkoda zdrowia i życia, nie? Są takie sytuacje, ale to trzeba po prostu rozpoznać dobrze. Natomiast jeżeli to, że tak powiem, na dzień dobry jest taka wizja i ona jest absolutem, a wszyscy się mają do niej dostosować, no to jest tragedia, to jest po prostu wybór śmierci, nie? I właśnie modlitwa to jest taki dialog, w którym my się wychowujemy właśnie do spotkania z Bogiem, do tego spotykania. U świętego Pawła ufność ta jest śmiała, oparta na modlitwie Ducha w nas i na własnej miłości Ojca, który dał nam swojego Syna jedynego. Przemiana modlącego się serca jest pierwszą odpowiedzią na naszą prośbę. Proszę zobaczyć. Pierwsza odpowiedź na naszą prośbę to nie jest cukierek, który nam Pan Bóg daje, tylko przemiana naszego serca. Czyli nasze dojrzewanie. Bo w życiu chodzi nie o to, żeby coś załatwić, zrobić, tylko żeby żyć. Chodzi o wejście w życie. I to jest, ta przemiana serca jest pierwszym tym darem. Modlitwa Jezusa czyni z modlitwy chrześcijańskiej skuteczną prośbę. On jest jej wzorem. Modli się w nas i z nami. Skoro serce Syna szuka tylko tego, co podoba się Ojcu, to, czy serce przybranych dzieci mogłoby bardziej przywiązywać się do darów niż do dawcy? Właśnie. Dawca jest tym skarbem. Każdy dar jest dodatkiem. Dawca jest skarbem, a nie to przedmiot, o który się modlimy. Czy spełnienie jakichś tam, powiedzmy, oczekiwań. Jakaś powiedzmy, no, realizacja jakichś tam wydarzeń takich czy innych. Jezus modli się również za nas, w naszym imieniu, dla naszego dobra. Wszystkie nasze prośby zostały raz na zawsze włączone w Jego wołanie na krzyżu i wysłuchane przez Ojca w Jego zmartwychwstaniu. Dlatego więc nie przestaje On stawiać się za nami u Ojca. Jeśli nasza modlitwa jest mocno złączona z modlitwą Jezusa, w zaufaniu i synowskiej śmiałości, otrzymujemy wszystko, o co prosimy w Jego imię, a nawet o wiele więcej niż to otrzymujemy samego Ducha Świętego, który posiada wszystkie dary. I teraz dla ilustracji, dla zrozumienia tego, przytoczę fragment listu do Hebrajczyków. To jest 5 rozdziału, zresztą tu jest odesłanie do tego fragmentu. Tutaj jest tak. Może trochę dłuższy fragment przeczytam. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. Tu chodzi o godność kapłańską. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem, jak i w innym miejscu, tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. I teraz to, o co mi najbardziej chodzi. Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Został, i teraz tak, zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Oczywiście od razu się nasuwa tutaj ogrujec i modlitwa: Ojcze, jeżeli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. W ludzkim wyobrażeniu, w ludzkim oczekiwaniu to nie została spełniona ta prośba, bo ten kielich nie został mu odjęty. Tak czy nie? A autor pisze: i został wysłuchany dzięki swojej uległości. I tym wysłuchaniem jest jego zmartwychwstanie. To jest to, co tutaj jest w katechizmie wspomniane. To zmartwychwstanie Chrystusa jest wysłuchanie. Można powiedzieć w ten sposób: Bóg wysłuchuje i daje dar według swojej miary. Nie według miary naszych oczekiwań, naszych wyobrażeń, ale daje dar na swoją miarę, według swojej miary. I tutaj proszę zobaczyć właśnie ta nasza modlitwa. Ja to przypomnę, że tu na początku też piszę, że modlitwa jest o tyle chrześcijańska, jest o ile z udziałem w modlitwie Chrystusa. Nie? To jest. Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile z komunią z Chrystusem. I rozszerza się w Kościele, który jest Jego ciałem. Ma ona wymiar miłości Chrystusa. Czyli ta modlitwa Chrystusa w Ogrójcu jest jakimś takim też dla nas wzorem, czy jakimś takim punktem kulminacyjnym modlitwy Chrystusa samego, a tym samym też to doświadczenie tej modlitwy jest też i nam udzielane. Nie? Tym, którzy są uczestnikami tej modlitwy Chrystusa. I proszę zobaczyć, to jest właśnie to wysłuchanie przez Boga, tak jak tutaj bardzo ładnie jest napisane, ono jest przede wszystkim się dokonuje przez to, że mamy udział w Jego zmartwychwstaniu. Tak. Wszystkie nasze prośby zostały raz na zawsze włączone w Jego wołanie na krzyżu i wysłuchane przez Ojca w Jego zmartwychwstaniu. To jest niesamowicie takie ważne zdanie. Jeśli nasza modlitwa jest mocno złączona z modlitwą Jezusa w zaufaniu i synowskiej śmiałości, otrzymujemy wszystko, co prosimy w Jego imię, a nawet o wiele więcej niż to otrzymujemy samego Ducha Świętego, który posiada wszystkie dary. No. On jest darem. I właśnie ta tajemnica Ducha Świętego właśnie polega na tym, że sam Bóg jest darem. Duch Święty to jest Bóg, który siebie daje. Nie daje coś, ale daje siebie. Wytrwać w miłości. Nieustannie się módlcie. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych. Nie zostało nam nakazane nieustannie pracować, czuwać, prosić. Natomiast prawem jest dla nas modlitwa nieustanna. Ten niezmordowany zapał może płynąć tylko z miłości. Wbrew naszemu znużeniu i lenistwu, walka modlitwy jest walką pokornej, ufnej i wytrwałej miłości. Miłość ta otwiera nasze serce na trzy oświecające i ożywiające oczywiste prawdy dotyczące modlitwy. Zwracam uwagę na to właśnie tutaj, że to jest w modlitwie chodzi o spotkanie w miłości, a nie chodzi o załatwianie spraw. Z Bogiem się nie da niczego załatwić. I to jest fundamentalna rzecz. Ja myślę, że zasadniczo no, większość chrześcijan w ogóle tego nie rozpoznaje. I modlitwę traktuje jednak jak załatwianie sprawy, jak w urzędzie. W gruncie rzeczy. To jest coś fatalnego. Znaczy choćby na tej zasadzie, wiecie, nawet takie podejście jest do sakramentów, do Eucharystii, bo przypomnę, że przez wieki, to do dzisiaj się jeszcze odbija czkawką, że udział we mszy świętej jest obowiązkiem moralnym, jest powinnością. Jeżeli człowiek nie będzie, no to zgrzeszy. Więc trzeba to, że tak powiem, przepraszam, powiem brutalnie, odfajkować. A nawet używano takiego języka, który dzisiaj na szczęście nie jest używany, należy wysłuchać modlitwy. Nie brać w niej udział, tylko wysłuchać. W związku z tym cała była taka, zresztą msza była po łacinie, nie jeszcze, czytania były też po łacinie, żeby było dowcipnie jeszcze do tego, więc no, ludzie musieli coś robić podczas tej mszy świętej, to najlepiej jakieś pobożne rzeczy, na przykład odmawianie różańca. Do dzisiaj jeszcze jest ta tradycja, że tam ktoś podczas mszy świętej odmawia różaniec i uważa, że jest bardzo pobożny w związku z tym i tak dalej. Po prostu to jest kompletne nieporozumienie. Różaniec to jest po prostu jakieś tam dziesiąta woda po kisielu tego, o co chodzi we mszy świętej i co się dokonuje. No. Także po prostu no jest zupełne nieporozumienie w tym momencie. Ale to takie podejście, w związku z tym podejście do modlitwy, obowiązek modlitwy porannej, wieczornej, załatwione, odmówione. Nie? Trochę takie załatwianie sprawy. Nie? I to tak to funkcjonuje. Natomiast właśnie wydaje mi się, że jak weźmiemy ten fragment, nawet ten akapit, nie? Tutaj nie ma mowy o żadnej medytacji. Ale właśnie w medytacji to prawda tego fragmentu wychodzi. Bo jeżeli się modlitwę traktuje jako właśnie jakąś czynność, to trzeba się do Boga zwrócić o to, o tamto czy o wam to, także nawet z dziękczynieniem czy z uwielbieniem. Nie, ale należy, jest to powinność, należność i tak dalej. I człowiek w swojej szlachetności tam uwielbia Boga, to też jeszcze nie jest to, bo modlitwa to jest walka miłości. To nie jest załatwienie sprawy, nie jest odfajkowanie czegoś, nie jest moralną powinnością, tylko jest walką miłości. I wtedy jak człowiek właśnie w tym milczeniu, które jest nieznośne dla człowieka zewnętrznego, to jest też napisane, nie? W tym milczeniu jakby człowiek doświadcza, dopiero jakby spotyka naprawdę Boga, nie? W jego w żywym jakimś kontakcie. On jest często bolesny, bo właśnie dla tego zewnętrznego człowieka nieznośne dla to milczenie. Tutaj żeśmy czytali o tym. Nie? Walka modlitwy jest walką pokornej, ufnej i wytrwałej miłości. I o to chodzi. W modlitwie nie chodzi o coś, tylko chodzi o spotkanie z Bogiem. Chodzi o spotkanie. O jedność. I tutaj są te cztery prawdy. Pierwsza. Modlitwa jest zawsze możliwa. Czas chrześcijanina jest czasem Chrystusa zmartwychwstałego, który jest z nami przez wszystkie dni, niezależnie od jakichkolwiek burz. Nasz czas jest w ręku Boga. Można modlić się często i gorąco, nawet na targu, czy w czasie samotnej przechadzki, siedząc w swoim sklepiku, czy też kupując lub sprzedając, a nawet przy gotowaniu. To jest cytat z świętego Jana Chryzostoma na temat modlitwy. Modlitwa jest zawsze możliwa. To jest, widzicie, chodzi o taką rzecz, że zresztą w medytacji, w tym całym wysiłku medytacyjnym, tym ćwiczeniu się w medytacji, tak naprawdę chodzi o wytworzenie w sobie tej przestrzeni, tego miejsca spotkania z Bogiem, niezależnie od tego, co robię i gdzie jestem. Tak naprawdę o to chodzi. Ta medytacja jako czas, te pół godziny czy ileś, które przeznaczamy na właśnie to ćwiczenie się w byciu przed Bogiem, W tym wszystkim chodzi o to stworzenie, odnalezienie tego miejsca, gdzie jesteśmy nieustannie przed Bogiem. I taki jest sens tego wszystkiego. I wtedy, jeżeli jesteśmy, znajdziemy to miejsce, to my możemy być z Bogiem wszędzie, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Nie? I to o to chodzi. Dalej, druga prawda. Modlitwa jest życiową koniecznością. Dowód przez przeciwieństwo jest nie mniej przekonujący. Jeśli nie pozwalamy prowadzić się duchowi, popadamy ponownie w niewolę grzechu. Jakże Duch Święty może być naszym życiem, jeśli nasze serce jest od Niego daleko? Tutaj zwracam uwagę, wcześniej też była ta życie modlitwy. Tutaj na początku było pewne, że człowiek żyje tak, jak się modli, bo modli się tak, jak żyje. To jest też takie bardzo ważne zdanie, że jest jedność. Tutaj też jest powiedziane, że nie można się, gdzie to jest, że nie można się modlić do Boga prawdziwie, że się nie żyje w Jego duchu. W tej części na pewno, tylko akurat nie w tym miejscu. Tak. Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli. Jeśli ktoś nie chce stale postępować według Ducha Chrystusowego, nie będzie też mógł stale modlić się w Jego imię. Duchowa walka nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy. I znowu tutaj są dwa cytaty. Jeden z Jana Chryzostoma, drugi jest od świętego Alfonsa Liguoriego. Święty Jan Chryzostom. Nic nie jest tak ważne jak modlitwa. Sprawia ona, że to, co niemożliwe, staje się możliwe. To, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli. Oczywiście człowiek, który się prawdziwie modli, prawdziwie wchodzi w spotkanie z Bogiem. I z Alfonsa Liguoriego. Kto się modli, z pewnością się zbawia. Kto się nie modli, z pewnością się potępia. Mówi się, że w przyrodzie przyroda nie toleruje pustki. To znaczy zawsze jak się powstaje pustka, tam się coś musi znaleźć w tym miejscu. Jeżeli nie ma miejsca, nie ma Ducha Świętego, no to na to miejsce przychodzi jakiś inny duch, no, po prostu. Coś tam się pojawi i ten duch będzie prowadził człowieka w innym kierunku. Następna prawda. Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne, gdyż chodzi o tę samą miłość i o to samo wyrzeczenie, które wypływa z miłości, tę samą synowską i miłującą zgodność z zamysłem Ojca, tę samą przekształcającą jedność w Duchu Świętym, który coraz bardziej nas upodabnia do Jezusa Chrystusa, tę samą miłość do wszystkich ludzi, tę miłość, jaką Jezus nas umiłował. Wszystko dawam, Ojcze, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Czyli miłość, modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne, dlatego że chodzi o to samo. Ja zwracam uwagę na to, że o tym się właśnie też tak nie pisze, ale to już mówiłem, tutaj powtórzę. Mianowicie modlitwa i wszystko, co robimy, wszystko inne, to jest taki jakby dwutakt. Jest tak, przy oddychaniu wdech i wydech. Wdechem jest to, co doświadczamy przez to, co robimy. Zwykle najprostsza rzecz. Jeżeli pracuję, no to się męczę, doznaję trudu, doznaję potrzeby przełamywania, lenistwa i tak dalej. Nie? To jest doświadczenie konkretne. I teraz z tego doświadczenia coś wynika. Modlitwa jest znowu wydechem, czyli moim zwróceniem się z tym, co doświadczam, co spotykam, co robię i tak dalej, do Boga. I w związku z tym to właśnie tak wygląda właśnie ta jedność modlitwy i życia, że my w życiu czegoś doświadczamy, czym się spotykamy i tak dalej. I możemy to spotykać w sposób, powiedziałbym, bezprzytomny. Jest, bo ma być. No tak się świni wrzuci do koryta. Jest, bo i koniec, nie? Zje i już nie pamięta, że zjadła i będzie chciała dalej jeść, nie? I to tak można po prostu się bawić i tak ludzie żyją zwykle, nie? Dopóki im w tym korycie zabraknie. Im zabraknie, dopiero wtedy mają oczywiście słuszną pretensję, że jak to przecież miało być, nie? A nie ma, no. No jak to jest, że nie ma, kiedy miało być, nie? I to jest takie myślenie roszczeniowe, które jest, no, czymś fatalnym w ogóle w życiu duchowym, takim świadectwem kompletnej bezmyślności. Nie? I można w ten sposób, wiecie, nie? Jest mnóstwo przykładów takiej bezmyślności człowieka. Nie? Jak człowiek po prostu postępuje w sposób nierozsądny, to, że się ludzie zabijają na motorach jeżdżą na przykład po wariacko, no i on się dziwi po tym, że ten został kaleką. No dziwi się, no, bo jak on został kaleką, kiedy miał nie zostać kaleką, bo przecież jak on jedzie, no to się może, nie może mu się nic stać, nie? No takie po prostu myślenie kompletne i to tak jest u ludzi, nie? Jak ktoś zachoruje, to też ma pretensje do Pana Boga, no a to, że żył nierozsądnie, poczynając od jedzenia i ubierania się i pracy i sposobu reagowania na wszystko i tak dalej, to w ogóle go nie interesuje, nie? Tylko ma być tak, jak on chce i koniec. To jest myślenie roszczeniowe, które jest bezmyślne, kompletnie bezprzytomne. Natomiast w modlitwie i życiu chodzi zupełnie coś innego, że człowiek doświadcza czegoś i to, czego doświadcza w istocie, jest jakimś rodzajem doświadczenia Boga. Za tym wszystkim misteryjnie jest obecny Bóg. No i teraz i właśnie to jakby modlitwa, która jest odpowiedzią na to doświadczenie, na to wszystko, co do nas przychodzi, jest taką właśnie taką szkołą odszukiwania, odnajdywania kontaktu, a także uwielbienia Boga w tym, co doświadczam. I do tego doświadczenia należy wszystko, także na przykład liturgia, lectio divina do tego należy, nie? Praca, działalność charytatywna, odpoczynek, spotkania z ludźmi, wszystko. Natomiast ta modlitwa osobista, będąc odpowiedzią na to, jest jednocześnie także przyswajaniem tego, ale w kontekście Bożego daru. Tak, takim najbardziej fundamentalnym doświadczeniem człowieka jest to, że wszystko, co mamy, jest od Boga. Najważniejszy dar, życie, ludzie, których spotykamy, zdrowie i tak dalej, to jest dar. No. Dzisiaj była zbiórka na przykład takiego chłopaka, na wózku był coś tam z nogami. No dlaczego ja nie jestem na wózku, a on jest? Nie? No to, że nie jestem, no to trzeba jednak przyjąć za dar, nie? No dopiero w kontekście takiego człowieka się to widzi, nie? Że wcale to nie jest takie oczywiste, że ja jestem zdrowy, nie? I to trzeba umieć podziękować za to, że to jest dar. I właśnie modlitwa jest takim nieustannym, jakby przytomnym byciem przed Bogiem, odpowiedzią na życie, którym żyję, ale to przed Bogiem. I tutaj jest taka wzajemność. Z jednej strony uczymy się rozpoznawać to, co jest dobre, i w związku z tym rozpoznanie potem te wybory nasze i tak dalej, postępowanie, one się jakoś kształtują właśnie po linii Bożego zamysłu. A z drugiej strony właśnie to życie daje nam w ogóle cały, powiedziałbym, no tak mówiąc prymitywnie, materiał do dialogu z Bogiem. No. Tematykę, przedmiot dialogu z Bogiem i tej nauki. Nie? Modlitwa jest takim wysiłkiem uczenia się. Tylko ten tylko modli się nieustannie, kto modlitwę łączy z czynami, a czyny z modlitwą. Tylko w ten sposób możemy uznać za możliwy do urzeczywistnienia nakaz nieustannej modlitwy. Ja tu zwracam uwagę na to, to przy okazji powiedziałem, że tym, do tego wdechu, do tych doświadczeń życiowych należy między innymi także lekcja divina i liturgia. I chcę zwrócić uwagę na to, że liturgia, ona jest czymś innym niż modlitwa osobista. Ja na to podkreślam, dlatego że u nas w słowie modlitwa zawiera się bardzo dużo rzeczy. I między innymi właśnie, proszę zwrócić uwagę, w liturgii my jesteśmy przede wszystkim uczestnikami misterium Kościoła, który stoi przed Bogiem. Tak upraszczając zupełnie. I my jesteśmy takimi dziećmi, które słuchają tego, co się dzieje. Natomiast w modlitwie osobistej my na to wszystko, na to doświadczenie odpowiadamy. Dziękczynieniem, uwielbieniem, czy nawet na przykład niezrozumieniem, pytaniem, jakkolwiek, ale odpowiadamy. I to jest modlitwa osobista. Jest jakby inne nastawienie. Tutaj bardziej przyjmujemy, chłoniemy, to jest ten wdech, a modlitwa osobista jest wydech. Dlatego trzeba by sprecyzować tutaj. Modlitwa osobista, modlitwa, to bym nazwał właśnie modlitwą, modlitwa wewnętrzna, a liturgia. Liturgia to jest, oczywiście ona zawiera modlitwy w sobie także i tak dalej, ale to jest inna sytuacja i inna też takie nastawienie i sposób no, percepcji czy swojego nastawienia do tego, co robię w tej chwili. Ja. To samo do lekcji divina. Ono jest, powinno by się skupić na słuchaniu, przyjmowaniu. W modlitwie osobistej z kolei wypowiadam przed Bogiem to, co się zrodziło we mnie z tego słuchania. Są jakby przeciwstawne, wdech, wydech. Ja bym tutaj zakończył, dlatego że następna część to jest antykapłańska modlitwa Jezusa i to byśmy, jest krótka. I potem jest komentarz do modlitwy Ojcze Nasz, też który warto by było sobie przeczytać. No i tym się właściwie kończy ta czwarta część kateizmu i cały kateizm zresztą.